Pulsuje radio.
Dobry wieczór, jak co wtorek, witam Państwa Agnieszka Tatarynowicz w programie Poznajmy się w Twoim radiu. Kilka dni temu obchodziliśmy właśnie Dzień Dziecka, czas radości, beztroski i spełniania dziecięcych marzeń. Jednak dzieciństwo bywa bardzo różne i nie zawsze wygląda tak samo. Dziś porozmawiamy o tych dzieciach, które dorastają z rodzeństwem z niepełnosprawnością. To często doświadczenie pełne odpowiedzialności, wyzwań, ale też niezwykłej siły i empatii. Moja dzisiejsza rozmówczyni, pani Wiesława Sierocińska, zna ten świat bardzo dobrze, jest siostrą bliźniaczą już dorosłego mężczyzny w spektrum autyzmu. Pani Wiesia opowie o swoich doświadczeniach, emocjach i tym, co znaczy dorastać obok osoby, która potrzebuje takiego wsparcia. Dobry wieczór, pani Wiesiu.
Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, pani Agnieszko.
To może tak zaczniemy, jakie było wasze może wspólne dzieciństwo? Jakie momenty może zapadły pani tak najbardziej w pamięć?
Może zacznę od początku. Nasze przyjście na świat było dużą niespodzianką dla rodziców. Mama, będąc w ciąży, nie wiedziała, że jest to ciąża bliźniacza. Sytuacja była taka, jak to z opowiadań mamy pamiętam, że jadąc na USG już z dość sporym brzuchem ciążowym właśnie to owo USG się zepsuło. Więc lekarz powiedział, że jest dobrze, urodzi się jedno duże dziecko. Potem nastąpił poród, urodził się brat Wojtek i urodziłam się ja jako druga. Śmiałam się potem do mamy, jak już jako dorosła córka, jako dorosła osoba, że trochę w takiej promocji się mamie urodziłam i sobie przypisałam taki zaszczyt tego, że jestem tą drugą, żeby być właśnie, żeby być i żeby brata wesprzeć. W domu byli już starsi bracia, czuliśmy się zawsze kochani razem z bratem, także to był bardzo dobry czas. Jeżeli chodzi o drugą część pytania, to jakie takie sytuacje z dzieciństwa najbardziej zapadły mi w pamięć, to faktycznie od razu na myśl przychodzą mi dwie. Jedna jest troszkę trudniejsza, druga jest bardziej zabawna. Zacznę od tej, która była taka trudniejsza. Generalnie z bratem sobie rośliśmy razem. Właśnie będąc bliźniakami, nie miałam takiego poczucia i odczucia, że mogłoby być inaczej. Po prostu Wojtek taki zawsze był i takiego go przyjęłam i tak sobie z nim rosłam. I w pewnym momencie trafiliśmy z naszego domu rodzinnego do zerówki. Wcześniej byliśmy po prostu z naszą mamą, która się nami opiekowała. W tej zerówce Wojtek po prostu pewnego dnia przejawił w tym swoim spektrum zachowania trudne, które wtedy, w tamtym dniu i w tamtym czasie bardzo mnie zaskoczyły, bardzo mnie też zasmuciły. One spowodowały, że ja poczułam, że faktycznie jest inaczej i że mój brat nie do końca zachowuje się tak, jak w domu, że mój brat nie do końca zachowuje się tak jak inne dzieci w tej zerówce. I to było dla mnie takie mocne zderzenie z rzeczywistością, właśnie z tym takim pierwszym społecznym kontaktem. To było kilka dni po rozpoczęciu właśnie wtedy tej zerówki, tego czasu pójścia pierwszy raz w grono, większe grono dzieci, a z jego strony wtedy właśnie jakaś taka agresja też nastąpiła względem innych osób. Ja dzisiaj już rozumiem, dlaczego tak było, ale w tamtym czasie było to dla mnie skrajne, bardzo smutne i bardzo to przeżyłam. Dobrze, ale żeby zrównoważyć, to też były takie sytuacje pozytywne i faktycznie bardzo mocno zapadła mi w pamięć taka sytuacja. Już byliśmy starsi troszeczkę niż to zerówkowa klasa, już była szkoła podstawowa. No i nasz tata wrócił z pracy. No i tata przyszedł i mówi do mnie, masz tutaj córeczko, 5 zł, kiedyś to było dużo i w ogóle ja się bardzo cieszyłam, że pójdę do sklepu i sobie coś kupię. No ale oczywiście to on tata dał dla mnie i dla brata te 5 zł. A ja drogą dedukcji szybko przemyślałam i mówię do mojego brata tak, słuchaj Wojtek, idź do taty i powiedz, tata, daj mi 5 zł. Pomyślałam sobie, że to będzie super, bo jak będzie on miał 5 zł i ja 5 zł, to kupimy sobie więcej. I właśnie wtedy tak po raz drugi bardzo mocno zrozumiałam to spektrum zaburzeń autystycznych, bo on poszedł do taty i powiedział, słuchaj Wojtek, idź do taty i powiedz, daj mi 5 zł. Tata zawołał mnie do siebie, dostałam stosowną reprymendę, żeby brata nie wysyłać na takie sytuacje, aczkolwiek właśnie wtedy nawet byłam na niego trochę zła, że dlaczego mnie wydał. Nie rozumiałam, że w spektrum wszystko jest takie zero-jedynkowe i że jeżeli on po prostu usłyszał taką wiadomość ode mnie, to poszedł i ją powtórzył. Ale faktycznie te dwie sytuacje bardzo mocno zapadły mi w pamięć. Wiele było też takich sytuacji. One powodowały, że ja po prostu coraz bardziej brata rozumiałam, aczkolwiek nieraz się złościłam na te jego wybryki, ale to złościłam się wtedy, kiedy go nie rozumiałam. Jak go zrozumiałam, to już było nam po prostu lepiej.
Czyli to postrzeganie takiego brata, właściwie tego autyzmu brata, to tak zmieniało się na przestrzeni lat, czyli ta zerówka była takim jakby pierwszym takim, nie? Chyba momentem, że tak. Pani zrozumiała, że to jest inaczej, że różni się od rówieśników. To był chyba ten moment, prawda?
Tak, że to jest inaczej. Faktycznie w domu mama się nami opiekowała. Ja jako właśnie siostra bliźniaczka, rosłam sobie razem z Wojtkiem i akceptowałam go ze wszystkim tym, co on ze sobą niósł. Jeżeli były zachowania trudne w domu, no to albo je powielałam razem z nim i mama miała wtedy trudniej, albo go stopowałam jako siostrę, mówiłam, chodź, teraz zrobimy coś innego, pobawimy się, sobie coś wymyślimy. Po prostu tak było, ja to przyjęłam taki stan rzeczy, że tak jest, że Wojtek taki jest i nawet szczerze mówiąc, ani w domu, ani jeżeli jeździliśmy do rodziny, czy spotykaliśmy różne osoby, to jeszcze na tamtym etapie nie miałam takiego poczucia, że to jest może źle, albo że to jest inaczej. I faktycznie ta zerówka była momentem, kiedy weszliśmy w środowisko inne, społeczne, szersze, gdzie była duża grupa dzieci, te dzieci miały swoje potrzeby, każdy chciał być zauważony i w tym wszystkim dziecko w spektrum z niepełnosprawnością również intelektualną, które zostało wyrwane ze swoich schematów domowych, które zostało zabrane z bezpiecznego świata, postawione w przedszkolu, w zerówce i kazano mu się zachowywać tak jak nam wszystkim. Siadaj do ławki, zrób to, zrób tamto. My jako zdrowi, normatywni bardzo się z tego cieszyliśmy, bo to była dla nas frajda, było to coś nowego, a dla niego to było trudne, było skrajne, nie potrafił się do tego dostosować, tym bardziej, że w domu miał już właśnie wypracowane swoje ścieżki i schematy.
Czy na przestrzeni lat można powiedzieć, że czegoś się pani nauczyła od brata?
Oj tak, to na pewno będzie bardzo dużo rzeczy, ale przede wszystkim akceptacja. Nauczyłam się od niego akceptacji, a może jeszcze inaczej, że on mnie nauczył akceptować stan rzeczy taki zastany, jaki jest. Na pewno nauczyłam się odwagi. On w swoim spektrum jest bardzo odważny, bo jest po prostu zawsze sobą i tego bycia sobą też, bo faktycznie wiele trudnych sytuacji nas spotykało, różnych takich niezrozumienia ze strony osób, które nas otaczały, czy też właśnie czasami takich niespodziewanych zachowań brata, które musiały być szybciutko modelowane, bo jeżeli nie, to cała była eskalacja jego zachowań, którymi on się chronił, żeby utrzymać po prostu jakiś taki wewnętrzny spokój, albo żeby otrzymać to, co chce, czyli na przykład wrócić do domu. Więc na pewno właśnie bycia sobą, bo on po prostu, jego zachowania się przejawiają, że faktycznie dał się wypracować, pozwolił sobie na to, żebym ja weszła do jego świata i troszeczkę, można by było to tak powiedzieć na takim przykładzie, że kij ma dwa końce. I z jednej strony tego kija stoi Wiesia, a z drugiej strony stoi Wojtek. I jak zaczęłam rozumieć właśnie brata bardziej, jego autyzm, jego potrzeby, to jak on funkcjonuje, jakie ma pragnienia, czego potrzebuje, dostosowywać się do niego, to też zaczęłam więcej od niego oczekiwać, żeby on też dostosował się do nas, żeby wytrzymał jakąś presję, żeby wytrzymał jakieś pójście gdzieś, nawet gdzie nie chce. Wtedy było oczywiście tłumaczenie, wszystko w granicy zdrowego rozsądku i tego, że dosłownie musisz wytrzymać pół godzinki i wracamy, i on z zegarkiem w ręku pół godzinki i wracamy, ale naginał się też dla nas. Więc jakby te sytuacje różne dawały nam takie właśnie pole do tego, że on nastawiał się dla nas, a my dla niego. Tak bym mogła to nazwać. Bycie sobą, właśnie ta akceptacja, która była oczywiście też bardzo długim procesem.
Tak naprawdę autyzm dotyka jakby całą rodzinę, prawda? Że to nie jest tak do końca, że tylko ta jedna osoba, to znaczy tak, oczywiście, to tylko pani brat ma autyzm, ale jakby całość wsparcia potrzebowałaby cała rodzina, prawda? Czy miała pani poczucie takie, ktoś jakby się panią interesuje w tym momencie, jakie pani ma odczucia?
To jest bardzo takie osobiste pytanie, ale bardzo ważne, uważam. Myślę, że każdy z nas, sióstr i braci rodzeństwa z niepełnosprawnością, taką czy inną, będzie miał i podobne, i różne doświadczenia. W zależności właśnie od rodzaju niepełnosprawności, od funkcjonowania brata czy siostry. U mnie było trochę tak, że to ja się zawsze cieszę, Pan Bóg obdarzył mnie dużą empatią. Więc ja w swojej empatii naprawdę chyba w życiu nigdy nie miałam poczucia krzywdy i odrzucenia przez rodziców. Generalnie widziałam, że więcej czasu poświęcają Wojtkowi, że mama jest bardzo zmęczona pracą z nim, że dużo poświęca z siebie, żeby on lepiej funkcjonował na terenie domu, czy też szkoły, jak później chodził. I jakby jej życie było podporządkowane pod niego. I to jest dużo prawdy w tym. I faktycznie ja sobie w tym gdzieś uczestniczyłam i zawsze miałam takie poczucie, że muszę być krok za mamą. Więc faktycznie zawsze było tak, że uważałam, że muszę troszeczkę tej odpowiedzialności z niej zdjąć. Generalnie dlaczego tak było, nie umiem powiedzieć. Dlatego, że mama na mnie tego też nie wymuszała we wcześniejszym etapie. Teraz oczywiście też nie, ale jestem dorosła i jakby inaczej funkcjonuję, inaczej patrzę na życie, na sprawy, na sytuację i po prostu chcę jej pomagać, bo Wojtka bardzo kocham, mamę kocham i uważam, że jeżeli w rodzinie jest taka sytuacja, to po prostu akceptujemy, bierzemy to na plecy i idziemy do przodu. zawodu razem, że nie zostawiamy tego tylko na rodzicach. Tak, i faktycznie nie miałam poczucia zepchnięcia na drugi tor, odrzucenia. Był pewien etap też w życiu, kiedy miałam tylko swoje sprawy. I ten etap, to tak się cieszę, troszkę uśmiecham, bo to było gimnazjum i liceum tak najbardziej. Wtedy były takie pierwsze prawdziwe przyjaźnie, które też i do dzisiaj się zachowały. Były relacje, że ja faktycznie wchodziłam do domu i wychodziłam. I faktycznie to wszystko się toczyło, jakby Wojtek był w tym wszystkim. Jeżeli moi przyjaciele, bo też takich miałam, akceptowali go, to już w ogóle było dla mnie super przestrzeń do tego, że oni przyjeżdżali do nas, ja mogłam jeździć do nich, oni Wojtka szanowali w całości jego zaburzenia i tego, jak on funkcjonuje. A jeżeli pojawiały się osoby takie, które no nie akceptowały, no to wiadomo, no było mi gdzieś tam przykro. Dzisiaj to rozumiem, dlaczego mogło tak być i też nie mam do nikogo żalu. A nasze życie się tak toczyło, że pewien etap pamiętam właśnie taki, że dom to było dla mnie miejsce, że ja wchodziłam i wychodziłam i Wojtek w tym domu był z rodzicami, ale później się bardzo zmieniło, że już nie wchodziłam, nie wychodziłam, tylko byłam tam jako taki trochę opiekun, mogłabym to tak nazwać. Przejęłam taką rolę, bardzo chciałam też ją przejąć, żeby brata wesprzeć, bo im bardziej rozumiałam autyzm, zaburzenia ze spektrum, jego zachowania, tym bardziej chciałam sprawić, żeby nasz dom stał się domem bardziej normatywnym, może bym to tak nazwała, żebyśmy nasze życie mogli prowadzić jak większość rodzin, żebyśmy faktycznie nie musieli być w tym domu zamknięci, bo Wojtek się czegoś boi, nie wiem, nie chce gdzieś pojechać, nie chce czegoś zrobić i wtedy właśnie przejawia różne zachowania trudne, tylko go tak ciągnęłam do nas i mówiłam, słuchaj, to zrobimy, a potem będzie super nagroda. Mm-hmm. No więc trochę na zasadzie kija i marchewki, ale faktycznie gdzieś tam już wylądowałam w tym domu bardziej, po takim etapie młodzieńczym, to bardzo chciałam też, żeby ten dom był domem pełnym właśnie dobra, takiej miłości i akceptacji, dlatego, że jest w nim Wojtek i że wspieramy się wszyscy razem, wzajemnie.
To, co wszystko pani mówi, to tak naprawdę świadczy o tym, że ma pani bardzo bliską tęż więź z bratem, prawda? Jako siostra. A jak to wpływa na życie rodzinne?
Aktualnie to żyjemy w ogromnej symbiozie, tak się cieszę z tego, bo nasze życie jest trochę dostosowane pod Wojtka. Faktycznie ono musi takie być. Mam męża, mam rodzinę, mam dzieci. Od 5 lat mieszkam w Stargardzie, co kiedyś byłoby dla mnie nie do pomyślenia. Generalnie zawsze uważałam, że będę żyła zawsze w domu rodzinnym, zawsze z Wojtkiem i z mamą i że nigdy się z tego domu nie wyprowadzę, bo przecież jak ja zostawię Wojtka? A i mamę oczywiście z nim, bo ja ich traktuję tak jak jedno prawie, że bo tak funkcjonują. Moja mama jest bardzo empatyczna i ona po prostu jak to mama rozumiała, że jest moja rodzina, że się pojawiła, że dla dobra może dzieci, że mieszkanie w mieście też i na inne jakieś takie da nam możliwości, ale faktycznie żyjemy w tak dużej, dobrej relacji, w tak dużej symbiozie, że bardzo często się widujemy, jeździmy do mamy bardzo często, do Wojtka, zabieramy Wojtka do nas. Czasami cieszę się z tego, mogę się nazwać córką wytchnieniową dla mamy. Po prostu Wojtek wtedy jest u nas, żyje z nami i robi te rzeczy, które my robimy, że jeżeli my idziemy do sklepu, to po prostu idzie z nami, a jeżeli wyjeżdżamy sobie do Szczecina na spacer, to po prostu z nami jedzie. I tak to bardzo staram się pomagać, ale też muszę przyznać, że jakby nasze plany są też pod Wojtka takie zakładane. Nasze wakacje, nasze ferie, nasze jakieś przerwy świąteczne, nasze właśnie święta. Wszystko jest tak ustalane, że generalnie myślę sobie, że gdyby Wojtek był osobą, która miałaby rodzinę, to mogłoby to inaczej wyglądać. No nie wiem, na wakacje pojechałabym z rodziną na Malediwy i nie martwiłabym się co z bratem, bo mam 2 starszych braci i oni żyją swoim życiem i mamy kontakt, ale to jest właśnie kontakt jakby standardowy, normalny, jak ze zdrowym rodzeństwem, mają swoje rodziny, a tutaj jest już ten kontakt jednak inny, to jest tak ogromna więź, która ona mi też nie pozwala i ja nie chciałabym, żeby to się zmieniło, bo na dzisiaj po prostu uważam, że jestem w stanie pomóc mojej mamie i zaopiekować się Wojtkiem i to też zaakceptowałam, że tak jest po prostu i że tak będzie i że to jest taka moja rola i nie mam o to żalu.
No tak. To jest bardzo trudny temat, tak. Ja wiem, ale myślę, że to też wynika z tego, że jakby Wojtek jest też bliźniaczym bratem, nie? To jest jakby od samego początku jesteście razem, nie? Więc to jest taka też nieodłączna jakby więź, a no też takie bardzo prywatne troszkę pytanie, czy były takie momenty, kiedy pani miała poczucie, że to troszkę za dużo i jak szukać w ogóle wsparcia w takich chwilach?
Tak, były takie momenty. Faktycznie gdzieś tam spektrum jest bardzo szerokie i nie zawsze to, co my pragniemy dla tej drugiej osoby, to, co chcemy, żeby ona się tak czy inaczej zachowała, to nam wychodzi. I tutaj też były takie momenty i faktycznie Wojtek miał czasami tak skrajne zachowania, które wynikały z różnych rzeczy. że nawet nie obyło się bez hospitalizacji na przykład psychiatrycznej. I na przykład to były wtedy takie momenty, kiedy do domu musieli wpaść po prostu panowie z pogotowia ratunkowego, no i go przytrzymać, złapać, tak, uspokoić, tak. Musiał dostać drzazczyk, wszystko z tym związane, żeby dopiero go do tego szpitala dowieść. Sytuacje różne, kiedy na przykład też miał agresję względem na przykład bliskich z rodziny, to one też bardzo powodowały we mnie skrajne emocje. Wtedy po prostu się wtedy troszkę bałam, jak to będzie, no bo przecież jeżeli dzisiaj potrafi się tak zachować, to co będzie w przyszłości i czy to w ogóle jest do unormowania, ale no dzięki Bogu okazało się, że jest do unormowania i faktycznie Wojtek funkcjonuje już dzisiaj dobrze, ale wtedy faktycznie jakby to rozumienie sytuacji i tego, co będzie dalej, to są pytania, które po prostu z człowieka nie schodzą, one są wciąż i dniem i nocą, jak sobie poradzimy, kiedy na przykład on przejawia takie trudne zachowania. Jeżeli chodzi o taką pomoc, to też jest taki dość trudny temat. Generalnie myślę sobie, że pierwsze co, to można by było tak zwrócić się do rodziców, żeby oni mieli taką czułość wobec tego drugiego dziecka, trzeciego i czwartego. I oczywiście oni na pewno ją mają. To jest taki mój apel tylko, bo ja mam dwoje dzieci i też myślę, że mam dla każdego tą czułość, ale faktycznie perspektywa dziecka zawsze jest inna. Oj, mama znowu zajmuje się bratem, albo coś takiego się zadziało, że musi wyjechać z domu, żeby na przykład zająć się z nim na terenie szpitala i nie ma, jest nieobecna, a ja teraz jej tak bardzo potrzebuję. Tak. Więc jakby perspektywa dziecka, czy właśnie osoby dorastającej, jest inna niż już dorosłej osoby, którą dzisiaj jestem i dzisiaj absolutnie bym tak nie myślała, ale wtedy na tamtym etapie bywały takie myśli. Więc taka duża czułość wobec tego dziecka, czasami wystarczy zwykła rozmowa, nie trzeba naprawdę wielkich tutaj rzeczy, ale na pewno też, jeżeli jest taka możliwość, to właśnie nauczyciele czy terapeuci tego dziecka z niepełnosprawnością, pedagodzy, a jeżeli byłoby wsparcie systemowe, to jakaś terapia psychologiczno-pedagogiczna dla rodzeństwa, które potrzebuje takiego wsparcia, bo nie mówię, że każdy. Myślę, że niektórzy po prostu to akceptują i jest okej. Niepełnosprawności też są różne, i wtedy jakby ten ciężar też się inaczej rozkłada, ale jeżeli faktycznie jest taka potrzeba, to szkoda, że tego nie ma w takim stopniu, jak mogłoby być dostępne. Czasami myślę, że warto podpytać to drugie dziecko, czy chciałoby z kimś porozmawiać, czy potrzebuje takiej wizyty, czy może zechciałoby pójść do psychologa na jakieś kilka sesji, żeby troszeczkę tą niepełnosprawność tak zracjonalizować, żeby tak troszeczkę sobie zrzucić ją z siebie, bardziej zrozumieć po prostu.
Takie też fajne byłyby takie kółka jakby wsparcia też, nie? Jakby rodzeństwa gdzieś tam zbierać nawet, nie? I żeby mogli gdzieś tam wymieniać się doświadczeniami, że nie są też sami jakby w takich sytuacjach, nie? To też by było, no ale to wsparcie systemowe.
Tak. To by było bardzo, bardzo dobre.
Tak. A co chciałaby pani powiedzieć takim ludziom, którzy nie mają doświadczenia właśnie z osobami w spektrum autyzmu? Co by pani chciała, żeby wiedzieli o życiu właśnie z taką osobą w spektrum autyzmu?
Myślę sobie, że przede wszystkim często boimy się czegoś, czego nie znamy. Więc jakby cenię sobie każdą kampanię, każdą historię, każdą rzecz, każdy marsz, każdy apel, który uświadamia i mówi o spektrum, ale też o innych zaburzeniach, o innych niepełnosprawnościach. I co chciałabym powiedzieć? Na pewno bój się, ale działaj. Dowiaduj się, szukaj, wynajduj, staraj się zrozumieć, a jeżeli po prostu potrzebujesz, to właśnie porozmawiaj z tą bliską osobą, bo faktycznie czasami, na przykład jeżeli chodzi o spektrum autyzmu, no to jest to zaburzenie, które nie jest widoczne na pierwszy rzut oka i faktycznie różne sytuacje mogą się tam przydarzyć, ale też nie trzeba się tego bać, no niepełnosprawność nas nie skrzywdzi, więc myślę, że to jest tutaj takie ważne, na pewno.
No na pewno się nie zarazimy, nie? Niepełnosprawnością, tak, jak to często gdzieś tam nawet jeszcze do tej pory można usłyszeć, że tak powiem.
Chciałabym jeszcze tutaj właśnie dopowiedzieć, że warto też pamiętać, że życie z osobą z niepełnosprawnością to nie jest sam trud. Generalnie u nas w rodzinie, u nas w domu, u nas po prostu w naszym życiu jest tak, że Wojtek nadaje pewnego rodzaju cel. Jest osobą, którą się trzeba zająć, którą się trzeba zaopiekować i jasne, możemy spojrzeć na to w dwojaki sposób, że ojejku, ale krzyż, bo wielokrotnie tak słyszeliśmy, ale nigdy tego nie przyjmowaliśmy, bo nie jest dla nas krzyżem, jest po prostu Wojtkiem i bardzo go kochamy i właśnie jest celem i jakby cała pomoc jemu i to wszystko, co się dzieje też, żeby się nim zaopiekować, bardzo zjednoczyło naszą rodzinę i to faktycznie jest bardzo duży atut, ale tak jak mówiłam też tutaj na początku, bez akceptacji nic się nie ruszy.
Tak,
akceptacja jest ogromnym procesem. Można by było powiedzieć, że ona trwa całe życie. Że akceptacja to jest taki stan, w którym my się też znajdujemy. I ona troszeczkę zależy czasami od sytuacji, jaką napotkamy. Mhm. Jeżeli spotkamy na swojej drodze ludzi życzliwych, jest nam łatwiej. Jeżeli spotkamy trudne sytuacje, to mówimy, ojejku, ile ja jeszcze dam radę. Ale zawsze dajemy radę, no bo właśnie dla naszej osoby z niepełnosprawnością, dla brata, dla siostry, zawsze warto, bo to on jest ważniejszy niż pani w sklepie, to on jest ważniejszy niż spojrzenie kogoś na ulicy, to on jest ważniejszy niż te słowa, które czasami padają.
Takie słowo klucz, nie? Ta akceptacja, bo tak też mam takie wrażenie, że jak odpuścimy troszkę jakby sobie i zaczniemy akceptować jakby tą osobę taką, jaka jest, to i ona się jakby rozwija. U nas jest troszkę prościej wtedy i łatwiej, bo zaakceptowaliśmy, nie? No dobrze, jakbyśmy właśnie mieli troszkę o roli takiego opiekuna. Nie mówi się praktycznie o tym, że czy o roli rodzeństwa jakby w opiece nad tą osobą z niepełnosprawnością i jakie były właśnie pani obowiązki? Czy bywało, że pani pełniła tą rolę opiekuna?
Tak, by tak bywało. Były to różne epizody, ale dłuższe lub krótsze. Generalnie było na przykład tak, że krótsze epizody to były takie, że mama wychodziła do sklepu. No, w normalnej takiej relacji, kiedy wiem, że brat się zajmie sam sobą i nic nie zrobi, co mogłoby być nieprzewidywalne, no to pewnie siostra jest w jednym pokoju i zajmuje sobie, rysuje sobie kolorowaneczki, a w drugim jest brat i sobie coś ogląda. My generalnie zawsze byliśmy razem. Ja miałam go zawsze na oku, czy mama wyszła do sąsiadki, czy też właśnie do sklepu na chwilkę. Mama też nie pozwalała sobie, co jest smutne, na dłuższe wyjścia. Po prostu ona szybko działała, było to prężne działania, wiedziała, że musi wrócić i miała ten ciężar odpowiedzialności, szczególnie w momentach, kiedy brat jakby przejawiał większość tych zachowań trudnych, takich i wymuszających, i autoagresywnych, czy agresywnych. Jak to się minimalizowało, to było już lepiej. Później, jak już byłam starsza, byliśmy starsi, no bo jako bliźniacy, pierwszy, drugi raz pojechałam sama na wakacje do dziadków, to za trzecim razem zabrałam brata. I to już był trzeci raz, czwarty, piąty. I wtedy na przykład 2 tygodnie pod opieką dziadków, 3 tygodnie. I
ale pani była wtedy.
Ja byłam z bratem, rodziców nie było i wtedy czułam ogromny ciężar odpowiedzialności. Była babcia, był dziadek, była też ciocia, która mieszkała w tej samej miejscowości i ogromne było wsparcie rodziny, to nie było tak, że coś było na mnie zrzucone, ale ja sobie sama na siebie to zrzuciłam. Mówiłam po prostu, że jakby muszę być cieniem trochę Wojtka, cały czas przy nim czuwać właśnie, bo generalnie miał różne ciekawe pomysły, więc żeby te pomysły nie były niebezpieczne dla niego czy dla kogoś innego, to cały czas przy nim byłam i wtedy czułam się trochę jak jego taka mama, siostro mama. Tak, bardzo duża to była odpowiedzialność i miałam te etapy, a największym etapem, który czuję, że wzięłam za niego odpowiedzialność i przejęłam taką rolę opiekuna, to był etap, kiedy zrozumiałam autyzm. Kiedy zaczęłam czuć Wojtka, wiedzieć, jak działa cały taki mechanizm, spektrum, co mu pomoże, co mu zaszkodzi, jak sobie poprawić relacje w domu, jak poprawić funkcjonowanie całej rodziny, to też był okres studiów, potem też pracy zawodowej.
Pewnie studia też jakby po troszkę
bardzo otworzyły mi oczy. I też właśnie oczywiście to była pedagogika z wiadomych względów. Wojtek mnie ukierunkował bardzo. Potem praca zawodowa, pracowałam w ośrodku dla dzieci z niepełnosprawnością, z autyzmem przez wiele, wiele lat. Aktualnie pracuję jako nauczyciel w zespole szkół specjalnych. Myślę, że to jest praca po prostu, którą wybrał mi Wojtek. I to jestem tam dzięki
Ale
niemu.
To też praca i chyba pasja, bo tak.
Tak, ogromna. Tak, bardzo, bardzo się cieszę, bardzo to lubię, bardzo sobie to cenię i bardzo chcę pomagać właśnie i mojemu bratu i tym wszystkim dzieciom, bo jest to po prostu bardzo ważne. Dużą właśnie odpowiedzialność przejęłam wtedy, żeby go, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale sterapeutyzować, żeby pokazać mu, że będziemy troszeczkę teraz działać na moich zasadach i nasz dom troszeczkę się zmieni i będzie w tym domu lepiej, chociaż on oczywiście na początku uznał, że to nie będzie lepiej i walki były nasze między siostrą a bratem. Toczyły się tutaj bardzo za żarliwie.
Nie mógł tak pojąć, jak to z siostry się zrobił terapeuta,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie. Ale faktycznie pozwolił sobie na to, pozwolił mi wejść do jego świata i dzisiaj jesteśmy na naprawdę wspaniałej relacji, która mimo właśnie jego zaburzenia daje nam ogrom radości. Dzieci też mojego bardzo akceptują, cała rodzina. Jesteśmy, no dzisiaj mogę powiedzieć, mając prawie 40 lat, że to jest bardzo dobry moment w naszym życiu. Jest właśnie akceptacja, jest zrozumienie i jest radość i Wojtek po prostu nie jest ani piątym kołem u wozu, ani jakąś przeszkodą, tylko jest naszym Wojtkiem, który ma autyzm i sobie żyjemy od tylu lat razem, a od już kilkunastu. Dobrym też tego słowa znaczeniu, bo właśnie rozumiejąc autyzm spektrum zaburzeń, pozwoliliśmy Wojtkowi być sobą, ale pozwoliliśmy mu też doświadczać naszego świata. Mhm.
Dobrze, to może porozmawiamy troszkę o emocjach. Jakie wyzwania emocjonalne wiążą się z byciem właśnie rodzeństwem osoby z niepełnosprawnością?
Tak, jest to wiele wyzwań emocjonalnych, one są, były i będą na każdym etapie takiego naszego wspólnego bycia i życia. Dziś one są dla mnie bardziej zrozumiałe, ale zawsze była to cała skala emocji. Taka paleta barw od najjaśniejszych i najlepszych, najcieplejszych do tych niestety ciemnych. Te emocje to był taki proces, który się zmieniał, był to proces dynamiczny. One zmieniały się z wiekiem moim i brata, z naszymi doświadczeniami, z tym, co nam przynosiło życie i dni, no i z różnymi etapami właśnie życia mojego i brata, razem i osobno. Mhm. Ja jako dziecko odczuwałam taką ogromną miłość, troskę i dużą odpowiedzialność, z tym, że muszę tak przyznać, że ta odpowiedzialność, to ona była nie do końca taka wypowiedziana. Nikt mnie nie wziął i nie powiedział, chodź malutka, od teraz jesteś odpowiedzialną siostrą swojego brata i od teraz będziesz się nim zajmować. To tak nie było. Ta odpowiedzialność się zrodziła sama, ona po prostu była. Stałam się trochę takim cieniem moich rodziców, cieniem mojego brata. Byłam przed nim, za nim, obok niego, żeby go wspierać i być.
Tak właśnie sobie pomyślałam, jak pani o tym wszystkim właśnie mówiła, że taki praktycznie pani była tym cieniem brata, nie? Jakoś tak to sobie nawet wyobraziłam.
Tak, takie miałam też poczucie, aczkolwiek nigdy nie myślałam, że to może jest źle. Tak jak mówię, nikt mnie nie wziął, nie powiedział, że teraz jesteś odpowiedzialna, ale jednak były takie sygnały, że na niego trzeba bardziej uważać, oddaj mu, bo będzie jakaś sytuacja trudna, choć zrobimy coś razem pod niego, dla niego, więc takie sytuacje jak najbardziej występowały, były. Była też duża radość na pewno, jeżeli chodzi o takie emocje pozytywne, na pewno właśnie w sytuacjach, kiedy brat pokonywał jakieś swoje lęki, kiedy zrobił coś, czego wcześniej nie chciał zrobić, kiedy akceptował nasze rodzinne decyzje, szczególnie rodziców, bo nie zawsze tak było. W spektrum to jest tak, że jeżeli on się zamknie w sobie i nie chce czegoś zrobić, no to oczywiście występuje cała skala trudnych zachowań, żeby tego nie zrobić. A jak on to przełamywał i to zrobił, to ja byłam wtedy z niego bardzo dumna i była taka obopólna radość, no bo faktycznie byłam wtedy też bardzo zadowolona, że coś poszło do przodu. Tak to dzisiaj widzę, tak to rozumiem, a wtedy nazywałam to po prostu radością. No, ale muszę przyznać, że był też duży stres. Było takie napięcie wewnętrzne, też niewypowiedziane zawsze. Czy nie wydarzy się coś niespodziewanego? Jakie będzie brata zachowanie? Czy jeżeli to zachowanie będzie nieodpowiednie, czy zostaniemy źle odebrani jako rodzina? Przez otoczenie, przez ludzi, których spotkamy, przez nasze różne wyjścia. A co za tym idzie? Zaczęła się właśnie wtedy we mnie tworzyć ogromna presja. Presja osób, wydarzeń. Była to taka presja, żeby wypaść dobrze. Była to taka presja, by sobie poradzić z bratem w chwilach jego kryzysu w miejscu publicznym. No bo wiadomo, nikt nie pomoże. Mama musi sobie poradzić, tata lub siostra. Później zostaliśmy tylko z mamą, więc właśnie ja i mama musiałyśmy sobie z nim poradzić. Czy taka presja, żeby się wpisać w takie ogólnoprzyjęte normy społeczne, które obowiązują i każdy na nas patrzy i faktycznie może autyzm Wojtek jako osoba w spektrum nie ukazywał tego autyzmu poprzez swój wygląd, ale poprzez swoje zachowanie. Więc na pierwszy rzut oka, że tak powiem, nie było widać, że coś jest nie tak, ale już na drugi było bardzo widać. No i niestety gdzieś tam tego wsparcia nie było, tylko spojrzenia, których się bałam. I to była właśnie ta ogromna presja. Presja też dotyczyła tego, czy ktoś nam nie zwróci uwagi. A jeżeli nam zwróci uwagę, to czy jak mu się wytłumaczymy, że brat ma autyzm i w ogóle, że bardzo przepraszamy za jego zachowanie, bo on też zaczepiał na przykład ludzi, to czy ktoś nas zrozumie? Czyli jakby cała skala myślenia o tym, co będzie, co się stanie, gdy.
Tak, cały czas planowanie, nie?
Tak, dokładnie. Takie przewidywanie, chociaż przewidywanie nieprzewidywalnego. Mhm. Presja, żeby być niewidocznym w sytuacjach zwykłych, prozaicznych, takich naprawdę bardzo, bardzo normalnych, jak na przykład robienie zakupów w sklepie. Z Wojtkiem byliśmy widoczni i jesteśmy widoczni do dzisiaj, z tym, że dzisiaj już inaczej na to patrzę. Mhm. Rozumiem jego zachowania, umiem się do tego uśmiechnąć, ale jako siostra młodsza, która z nim rosła, nie zawsze się na to godziłam i miałam takie poczucie, że boję się bardziej niż sytuacja tego wymagała.
Nawet ludzie mogą sobie tego nie wyobrażać, ale czasami bywało tak, przynajmniej w mojej sytuacji, jak na przykład wychodziłam ze swoim synem, że nie dokończyłam zakupu, bo musiałam po prostu wyjść. Tak. On on nie wytrzymywał jakby czasu po prostu spędzonego w tym sklepie, nie? Także to są naprawdę, to tak. są takie sytuacje.
I to właśnie, to po prostu są tak bardzo prozaiczne właśnie sytuacje, jak wyjście na autobus. My mieszkaliśmy na wsi na przykład, więc trzeba było wejść na autobus i nie zawsze się dało po prostu zdążyć. Albo właśnie te zakupy, bo to jest dla nas też taki temat trudny, bo on faktycznie zaczepiał ludzi na tych zakupach, chciał się witać, ma bardzo dużą taką swoją stymulację na osoby, na to, jak mają na imię, bardzo chce się dowiadywać, ale nie każdy chce być na przykład dotknięty poprzez przywitanie się ręki. Ja to oczywiście rozumiem, więc jakby brat z czasem został tego nauczony, że nie podchodzimy, a jeżeli podchodzimy, to razem pytamy się, czy możemy się przedstawić i tak dalej, ale to oczywiście był proces, który bardzo długo trwał i początki tego takiego wychodzenia były po prostu trudne i ta presja była bardzo ogromna, że właśnie te spojrzenia ludzi, ona była taką presją, którą naprawdę trudno opowiedzieć, którą się po prostu nosi, ona jest i już. Wzbycie się tej presji to był ogromny, długi proces, do którego właśnie potrzebni są zazwyczaj inni ludzie. Tacy, którzy spojrzą z życzliwym sercem, z dobrym spojrzeniem, którzy uśmiechną się na tą sytuację, która nas spotyka. Tacy, którzy są trochę z boku, nie są emocjonalnie zaangażowani w brata, więc patrzą na to inaczej niż ja, czy właśnie moja rodzina najbliższa. I że to przecież w sumie nic się nie stało takiego. A jeśli się stało, no to w domu pracujemy nad tym, żeby więcej się nie działo i tłumaczymy, rozmawiamy, gdzieś tam terapeutyzujemy też, bym tak to nazwała. Brat też chodzi na warsztaty terapii zajęciowej i tam faktycznie też duży progres wykonał, jeżeli chodzi o swoje społeczne funkcjonowanie, za co jestem też ogromnie wdzięczna, bo widzę, ile pracy jest włożone, żeby właśnie na przykład nie bał się wychodzić na spacery, może troszkę mniej bał się psów, bo ma akurat takie lęki i też właśnie różne zwykłe sytuacje społeczne, które go gdzieś tam spotykają, wychodzą do kina, jeżdżą na wycieczki, po prostu uspołeczniają go. I pomagają nam w tym bardzo, bo ja jako siostra najpierw jestem siostrą, a potem dopiero mogę być delikatnie pomocą mojego brata w formie jakiejś terapii czy pracy z nim, bo dzisiaj to po prostu rozumiem, jak mogę mu pomóc. Z perspektywy czasu to mogłabym powiedzieć braciom i siostrom też, którzy mają rodzeństwo osoby z niepełnosprawnością, że właśnie bardzo cenny jest czas i żeby dać sobie czas i prawo. Prawo, by te wszystkie emocje czuć. Nie ma gorszych emocji, nie ma lepszych emocji, one po prostu są, one się dzieją na takim w danym etapie życia i pozwólmy sobie je przeżywać. Przeżyjemy i pójdziemy do przodu. Ja mam teraz 38 lat, mój brat również i właśnie z takim doświadczeniem, powiedzmy, życiowym mogę to powiedzieć i oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że każda rodzina jest inna, relacje są inne, niepełnosprawności naszego rodzeństwa też są różne, no ale wiem, że łączy nas jedno, a mianowicie właśnie to, że w naszej rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością i jeżeli włączymy empatię, to potrafimy się nawzajem zrozumieć. I to jest taki punkt wspólny. Mówi się często też, że jak choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina. I u nas w domu, w moim rodzinnym domu, faktycznie tak było. Wszystkie decyzje, wszystkie relacje nawet, plany, które mieliśmy, toczyły się wokół niepełnosprawności brata. I tutaj chcę tylko powiedzieć, że nie chcę tego ująć, że to jest gorzej, że to jest źle. Nie, tak po prostu jest inaczej niż w normatywnym domu. Każdy brat i każda siostra osoby z niepełnosprawnością ma prawo do odczuwania sytuacji po swojemu i ważne jest tylko, żeby wiedzieli, że nie są w tym sami, żeby nie pozostali, właśnie nie zamknęli się, nie oddalali.
To pani Wiesiu, jeszcze może tak na koniec, czy jest coś, co chciałaby pani powiedzieć innym siostrom i braciom osób z niepełnosprawnościami?
Tak, bardzo chętnie. Chciałabym się zwrócić z takim apelem, żeby do wszystkich słuchających, żeby braciom i siostrom osoby z niepełnosprawnością mówić troszkę więcej niż tylko wszystko będzie dobrze, a daj spokój, co, czym ty się martwisz, jakoś to się ułoży, no bo oczywiście są to słowa bardzo pokrzepiające, jednak często niewystarczające. Prawdziwe wsparcie to nazwałabym je, że to takie, które widzi całą złożoność sytuacji, więc wchodzi troszkę głębiej niż tylko na powierzchnię. Widzi zmęczenie tej osoby, ale i miłość do rodzeństwa. Widzi poczucie winy, które nosi często w sobie rodzeństwo osób z niepełnosprawnością albo frustrację, ale też widzi ich siłę, odrzucenie czy też odpowiedzialność za rodzeństwo. I to wszystko się tak w nas mocno przeplata. Do braci i sióstr osób z niepełnosprawnością to chciałabym powiedzieć kilka takich zdań, które też sama sobie często powtarzam i one są trochę taką moją mantrą i faktycznie bardzo mi ułatwiają, bo dają mi poczucie wolności w tej relacji. Nie czuję się zamknięta, a wręcz właśnie w drugą stronę, że dzięki temu, że sobie to powtarzam i że tak po prostu przyjęłam to za pewnik w moim życiu, no to faktycznie relacja z moim bratem jest dzisiaj na bardzo dobrym poziomie. I pierwsze co, to na pewno coś takiego, że masz prawo czuć to wszystko, co czujesz. I absolutnie nie trzeba się tego wstydzić, że nasze emocje, które przeżywamy, o których też mówiłam wcześniej, to one nie są wyrazem egoizmu, że w tych doświadczeniach też nie jesteśmy sami, że nie jest siostra sama, nie jest brat sam, bo jest wielu z nas, którzy przeżywamy po prostu podobne rzeczy.
Może powiedzmy to po prostu, że tu nawet chodzi o taką złość właśnie, czy taki smutek, czy takie, nie wiem, rozgoryczenie, że jest taka sytuacja, czy...
Tak, to prawda. Zdarzały mi się takie sytuacje, gdzie złość była jakby w dwojaki sposób traktowana. Taka złość, czy taki właśnie smutek, bo na przykład myślałam sobie w ciągu mojego życia i relacji z bratem, że dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego to akurat ja mam brata z autyzmem, a moja przyjaciółka albo moi znajomi nie mają i teraz na przykład ja muszę się z nim zaopiekować, a ktoś coś robi innego, na pewno w tym czasie lepszego i fajniejszego. Ale też był też smutek, który był przerzucony na brata, że dlaczego jego to spotkało, że w sumie to ja mam fajne życie i mam znajomych i mam jakieś pasje i robię co sobie zamarzę, powiedzmy, a on zamknięty w swoim spektrum robi określone czynności i rzeczy zawsze w ten sam powtarzalny sposób i faktycznie wyjście z tych czynności jest dla niego trudne i czegoś nowego on nie chce, ja czegoś nowego chcę i właśnie ta złość czy ten smutek, taka frustracja, to one były i skierowane na mnie, że dlaczego mi tak źle i tak trudno i tak ciężko, ale też dlaczego właśnie jego to spotkało, że fajnie by było, bo na pewno miałby teraz rodzinę, często sobie o tym myślę, może miałby dziewczynę albo żonę, a może dzieci, jakby to było, ale też przyjęłam po prostu, że jest jak jest i że tak jest po prostu dobrze, bo nie będzie inaczej. Pogodzenie się z sytuacją, nie chcę powiedzieć, że z losem, ale z sytuacją, zaakceptowanie jej, co też jest dużym procesem, też o tym mówiłyśmy i faktycznie przyjęcie tego, jak to na dzisiaj wygląda i idziemy do przodu. Myślę też, że rodzeństwo osób z niepełnosprawnością powinno usłyszeć zdanie, które jest bardzo trudne, a mianowicie takie, że masz prawo mieć własne życie. To zdanie niesie za sobą bardzo wiele trudów, bo jeżeli uznamy na przykład jako rodzeństwo, że w przyszłości na przykład nie będziemy mieli możliwości albo chęci, albo pragnienia zajęcia się bratem czy siostrą, to mamy do tego prawo. Jasne, szukajmy wtedy, pomóżmy rodzicom, pomóżmy sobie, szukajmy innych rozwiązań, jeżeli taka sytuacja zaistnieje. Jeżeli weźmiemy pod opiekę brata lub siostrę, no to myślę, że to też okej. To są już decyzje bardzo indywidualne, bardzo muszą być przemyślane, bo zmieniają bardzo dużo w naszym życiu dorosłym po prostu. I w życiu naszych rodzin, które osobiście sami zakładamy. Taki krótki apel też do rodziców, że choć wiem, że tak jest, bo rodzice kochają swoje dzieci, to proszę, aby mieli taką czułość na to drugie dziecko, czy trzecie, zdrowe dziecko w rodzinie. Czułość, taką czujność, taką uważność, jeżeli chodzi właśnie o to drugie dziecko. I żeby pamiętali, że w takim pierwszym etapie naszej relacji z rodzeństwem, to nasze takie podejście do rodzeństwa jest kopią zachowań rodziców. Od naszych rodziców bardzo dużo zależy. Potem oczywiście my sobie sami kształtujemy tą relację dalej. Nasze wspólne funkcjonowanie, nasze wspólne zachowanie. Niemniej początek i to, co się zadziewa w domu, jest numerem jeden. Ja od początku miałam bardzo dobrą relację z bratem, bo po prostu rodzice mi ją pokazali. Widziałam, jak mama się bratem opiekuje, więc jak wyszła z domu na chwilę i brat płakał przed szafką kuchenną, to ja mówiłam z niej wszystko, bo on wtedy jeszcze nie mówił, więc pokazywał palcem, a ja nie wiedziałam, co on chce, ale że mama zawsze mu coś podawała, to ja też mu podałam, tylko że ja mu podałam całą szafkę. Mama potem sprzątała i miała dużo pracy, ale generalnie właśnie ona pokazała mi wzór, że na niego się nie krzyczy, kiedy on wyciąga, tylko mu się podaje. I jakby to było moja kopia zachowań rodziców. Jasne, że zdarzały się też sytuacje trudniejsze, ale generalnie właśnie potem to wszystko się normowało w ramach tego, że razem sobie rośliśmy. W mojej rodzinie często się mówi, że przyjdzie czas, będzie rada, więc też myślę, że może tego się trzymajmy, że właśnie ta przyszłość może się okazać, że nie będzie taka straszna, jak dzisiaj sobie ją kreujemy, jak widzimy, jak się martwimy, jak się przejmujemy, że coś takiego się zadzieje, że będzie może gorzej, że nam się wydaje, że to już nic dobrego nas nie spotka, tylko właśnie ta opieka nad osobą z niepełnosprawnością, a tak naprawdę nie musi wcale tak być. Życzę każdej osobie takiego wsparcia, jakie ja mam, bo ja mam w rodzinie, w mężu bardzo duże i dobrze jest wiedzieć, że człowiek nie zostaje sam z tymi trudnościami, trudami i z tymi radościami, bo to, co się właśnie wtedy, to, czego się doświadcza, radość i smutki, to one po prostu inaczej
Tak. Chyba warto się otaczać po prostu takimi ludźmi, którzy będą nas wspierać, nie? Jakby też pamiętać o tym, żeby się otaczać po prostu takimi ludźmi, nie?
Nie zamykać się na to, rozmawiać, szukać takiego grona, które nas akceptuje właśnie takimi, jacy jesteśmy. Nas, naszą rodzinę, naszych bliskich, naszego brata czy siostrę. Na koniec chciałabym powiedzieć, że od dawna marzy mi się tak, na portalu społecznościowym taka strona, która będzie traktowała o rodzeństwie osób z niepełnosprawnością. I ja sobie tak pomyślałam, że z racji tego mojego 38-letniego doświadczenia bycia z bratem, życia z nim, ale też tego, że od wielu lat jestem terapeutą i nauczycielem osób z niepełnosprawnościami różnymi, w tym z autyzmem, to zapraszam do polubienia takiej strony, która się co prawda dopiero tworzy, ale faktycznie będzie ona traktowała o rodzeństwie osób z niepełnosprawnością, będą tam posty wspierające, motywujące, terapeutyczne, znajdą się różne treści właśnie dla rodzeństwa, a strona nazywać się będzie Adelphia Projekt. Adelphia to jest taka nazwa wymyślona przeze mnie, bo Adelphia z języka greckiego oznacza brat, więc z wiadomych, oczywistych względów będzie to brat, oznacza to też brat, braterstwo, więź braterska, ale generalnie chodziło oczywiście o mojego Wojtka, ale też, żeby to brzmiało tak właśnie, no chciałam powiedzieć profesjonalnie, to nazywa się Adelphia Projekt. Chciałabym, żeby to była taka przestrzeń i jednocześnie merytoryczna, ale też empatyczna właśnie dla rodzeństwa osób z niepełnosprawnością. Także zapraszam, na Facebooku można polubić, coś tam się niedługo pojawi, pierwsze wpisy.
Bo już jest, może, tak? Ta strona już jest.
Tak, ona się już tak stworzyła, ale pierwsze wpisy są w trakcie, ale myślę, że ten podcast też może tam wpadnie.
Super.
Także bardzo, bardzo zapraszam.
No, to ja zachęcam także, żeby już polubić, bo na pewno tam będą niesamowite treści z ogromnym doświadczeniem właśnie, także naprawdę Adelphia, tak?
Adelphia. Adelphia Projekt. Tak. Zapraszam.
To ja oczywiście również zapraszam właśnie na stronę pani Wiesi. Bardzo pani dziękuję za tą tak bardzo ważną też rozmowę, niezwykle szczerą i otwartą.
Bardzo dziękuję i trzymam kciuki za wszystkich, którzy właśnie w swoim życiu mają brata lub siostrę z niepełnosprawnością, bo są wielkimi bohaterami.
Jak te całe rodziny, nie?
Jak całe rodziny.
Tak, ta rozmowa właśnie mam nadzieję, że pokazała, jak bardzo wsparcie potrzebne jest również rodzeństwu, bo jak pojawia się niepełnosprawność w rodzinie czy choroba, to właśnie cała ta rodzina potrzebuje systemowego zaopiekowania. Jak wcześniej mówiłam, Dzień Dziecka to święto każdego dziecka, także tego, które nauczyło się dzielić uwagę rodziców, które zbyt wcześnie musiało dorosnąć, które było wsparciem często niezauważonym. Dzisiejsza rozmowa pokazała, jak ogromną siłę mają siostry i bracia osób z niepełnosprawnościami, jak wiele dają z siebie, jak często robią to po cichu. Bardzo dziękuję pani Wiesiu jeszcze raz za tą tak ważną rozmowę. Tak, i to ważne właśnie, żeby dostrzegać jakby to rodzeństwo, by tworzyć dla nich tą przestrzeń do rozmowy, do wsparcia, do wyrażenia emocji, bo każde dziecko, niezależnie od sytuacji w rodzinie, zasługuje właśnie na taką troskę, uwagę i miejsce, w którym może po prostu być sobą. Na koniec chcę zaapelować do wszystkich, którzy są rodzeństwem osoby z niepełnosprawnością. Pamiętajcie, że nie jesteście sami, macie prawo do swoich emocji, potrzeb i wsparcia. Pamiętajcie też, że wasza rola jest bardzo ważna, ale równie ważne jest to, by dbać o siebie i szukać pomocy, kiedy tego potrzebujecie. Zachęcam też wszystkich, rodziny, szkoły czy instytucje, by dostrzegały i wspierały właśnie rodzeństwo osób z niepełnosprawnością, bo to wsparcie jest niezbędne dla zdrowia całej rodziny. Bardzo dziękuję za wysłuchanie całości tej rozmowy, a moim dzisiejszym gościem była pani Wiesława Sierocińska, pedagog, siostra dorosłego już mężczyzny w spektrum autyzmu. Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam do kontaktu. Numer telefonu to 512 8240. Na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.